Pójdź wodę.
Woda jest najważniejszym czynnikiem gaśniczym w naszych działaniach, więc bez wody byśmy sobie nie dali rady. Magistral jest rozciągnięta na poszczególne odcinki. Są ustawione pompy, samochody pożarnicze, autopompy do podnoszenia ciśnienia tak, żeby na duże odległości można było przetłaczać i dostarczać tą wodę.
Daj mi trochę podciągnąć tu.
No dobra.
Z tamtej strony, jak to jest ten następny odcinek, jeszcze rozwiniemy, nie?
No dobra. Dawaj, dawaj! Do przodu!
Ratownicy z Warszawskiej 3, czyli białostocka straż, nie tylko pożarna. Audycja dokumentalna Alicji Pietruczuk i Lecha Pilarskiego.
Profesor Daniel Boćkowski, historyk z Uniwersytetu w Białymstoku, autor m.in. historii Białostockiej Straży.
Białostockiej Straży Pożarnej, a potem wspólnie z wspaniałą ekipą strażaków kalendarium najważniejszych pożarów, które Białystok dotknęły.
Zacznijmy od początku, czyli mamy końcówkę XIX wieku.
Gdzie? Jak od początku, to końcówka XVIII wieku. My zawsze patrzymy na XIX wiek, a tak naprawdę trzeba tutaj oddać hołd dla Jana Klemensa Branickiego, i dla jego w ogóle koncepcji obrony przeciwpożarowej, bo on pierwszy wydał uniwersały, pierwszy opisał wszystko, ustalił dokładnie, ile ma być wiader, sikawek, jaka jest odpowiedzialność każdej osoby, wyznaczył osobę odpowiedzialną za zarządzanie tym wszystkim, a wreszcie w 1760 roku tak naprawdę utworzył grupę zadaniową, pierwszą zawodową straż pożarną w Białymstoku, która miała za zadanie właśnie reagowanie i wspomaganie mieszczan, bo każdy mieszczanin miał mieć wodę, miał mieć drabinę, miał mieć bosak, wiadra, beczka musiała być ustawiona co pewien czas.
Napełniana.
Wszystko to było przygotowywane. Wyznaczył zasady stawiania budynków, murowania tych budynków od przodu, kominów, dachów. Bardzo dokładnie rozpisał, jak ma Białystok wyglądać, żeby się nie spalił. Notabene spalił się w 1750, ale w 1760 stworzył drużynę strażacką, dał im specjalny budynek. W tych najstarszych zapisach jest, kiedy spisywano stan posiadania na Klemensa, to pojawiło się takie zdanie: Zeckhaus w ognie malowany. Także mamy dużo, dużo, dużo dłuższą historię straży pożarnej niż się wydaje.
Poza tym ten epizod niemiecki w historii Białego Stoku i Białostoczyzny, bo Niemcy, wiadomo, już u siebie znacznie wcześniej te przepisy pożarowe czy przeciwpożarowe wprowadzali i także przynieśli je tutaj do miasta.
No tak, oczywiście. My zapominamy w ogóle, że Białystok był pod zaborem pruskim. Najpierw był zabór pruski, potem był Napoleon, a dopiero potem był zabór rosyjski. I zabór pruski akurat to był czas, kiedy urzędnicy pruscy, nawiązując do tych regulacji, bardzo dokładnie jeszcze dopisali te rozporządzenia, które Jan Klemens Branicki robił, kiedy kupowali i przejmowali od niego miasto. No to ustalili bardzo dokładnie, co trzeba robić, jak ma być zrobione, nawet kary, tam bodajże 3 dukaty za nieprzestrzeganie praw. Więc to wszystko było zrobione bardzo dokładnie. Potem przyszli Rosjanie, no i jak
i
to
mamy
Rosjanie,
pauzę, zaorali, dużą pauzę.
Zaorali to wszystko.
Prawie do końca XIX wieku i wraz z reformami w cesarstwie rosyjskim, które dopuszczały organizacje narodowościowe, umożliwiały organizowanie straży pożarnych, szkół i tak dalej, zaczęto tworzyć tę właściwą straż, która do dzisiaj funkcjonuje w Białymstoku.
Mało tego, ta straż w końcu zrobiła się zawodowa, bo no oczywiście u Klemensa Branickiego była ta ekipa, natomiast tu oni byli już skoszarowani, podlegali regulaminom rosyjskim, mieli budynek ten właśnie przy Warszawskiej, gdzie do dzisiaj wszystko jest. Tam był policmajster, tam była cała grupa osób odpowiedzialnych za pilnowanie porządku w Białymstoku, no i tam postawiono pierwsze koszary. Były pomieszczenia dla koni, dla wozów. No i wtedy zaczęto budować wieże. tak naprawdę Białystok właśnie przez te zaniedbania to się co chwila palił, bo jak zaczęto go industrializować, no to wszyscy budowali jak chcieli, gdzie chcieli, co chcieli i byle jak, więc pożarów było naprawdę bardzo dużo i ten moment, w którym Zawodowa Straż Pożarna się pojawiła,
to był
kluczowy. To było prawie 70 lat po rozwaleniu w tej straży, którą jeszcze Prusacy odtwarzali.
Warszawska 3-5 to adres, który tak z zewnątrz nie kojarzy nam się ze strażą pożarną, ale ona w Białymstoku w tym miejscu właśnie funkcjonuje.
Tylko tabliczka albo ewentualnie wyjeżdżający samochód może nam o tym powiedzieć.
Wiesław Wróbel, historyk Białegostoku.
Dlaczego tak jest? Dlatego, że posesja, w której znajduje się Komenda Straży Pożarnej, ma nieco dłuższą historię, sięgającą początków XIX wieku i Straż Pożarna tam się zadomowiła nieco później. Pojawia się pytanie oczywiście, dlaczego właśnie tam się pojawiła?
To jest... I dlaczego taka fasada kamieniczna, ale wewnątrz, w podwórku jest ta właściwa remiza strażacka.
To są te początki historii posesji przy ulicy Warszawskiej 3. One są związane z działalnością władz pruskich w Białymstoku między 1795 a 1807 rokiem, kiedy tutaj rządzili w Białymstoku Prusacy. Funkcjonował Departament Białostocki i Kamera Wojny i Domen. I po sprzedaży Białegostoku przez spadkobierców Jana Klemensa Brajnickiego królowi pruskiemu, Prusacy zaczęli tworzyć nowy ład urbanistyczny w mieście, wykorzystując przedmieścia Białegostoku do tworzenia nowych osiedli, nowych dzielnic i jedną z takich właśnie bardzo intensywnie eksploatowanych części Białegostoku były dawne bojary, czyli przedmieście bojarskie wzdłuż ulicy Warszawskiej. I w związku z tym scalono stare historyczne podziały, ogrody gospodarzy z wsi bojary i przekształcono je w nowe parcele budowlane.
Jednak wiatr nam się troszeczkę wdaje.
Tak, tak.
Musimy tutaj gdzieś stanąć.
Chyba ten narożnik jest
jednak najlepszy.
Dobrze, ale to schowajmy się w tej...
Scalają, kombinują i co tu tworzą przy tej parceli Warszawska 3/5?
Cała ulica Warszawska po obu stronach została zabudowana przed 1807 rokiem całkiem sporą liczbą domów. Domów jak na tamte czasy nowoczesnych, piętrowych, często jako standard murowanych, w których mieszkali urzędnicy, wysocy rangą urzędnicy, więc dzielnica wzdłuż ulicy Warszawskiej nosiła znamiona dzielnicy prestiżowej. No i właścicielem domu przy ulicy Warszawskiej 3 był Henryk Dedekind, czyli naczelnik pruskiej policji w Białymstoku. Zbudował duży piętrowy dom z charakterystycznym naczółkowym dachem. Po 1807 roku, kiedy Białystok przeszedł w granicę Rosji, ten dom zaczął pełnić funkcję siedziby gubernatora obwodu białostockiego. W Białymstoku lokowano właśnie władze centralne, takie jednostki administracyjne, które zwano obwodem białostockim, ale obwód miał prawa guberni. W związku z tym na jego czele stał gubernator i ten stan trwał do 1843 roku, kiedy obwód zlikwidowano w ramach represji popowstaniowych, a włączono go do guberni grodzieńskiej. I w związku z tym, że zniknął gubernator, a dom pełnił funkcje takie administracyjne, urzędnicze, pojawiła się pewna luka, którą wykorzystano przede wszystkim na siedzibę Sądu Powiatowego. Sąd Powiatowy funkcjonował do lat 60. XIX wieku. Wtedy już ten budynek wyremontowano. W międzyczasie, w latach 30. XIX wieku warto wspomnieć, że pełnił on funkcję szpitala polowego w czasie powstania listopadowego. Natomiast w 1865 roku Sąd Rejonowy został z tego budynku wyprowadzony i ulokowano tutaj siedzibę Policji Miejskiej, siedzibę Policmajstra i przy tej okazji Miejskiej Straży Pożarnej, Straży Państwowej.
Czyli to jest początek taki oficjalny Miejskiej Straży w Białymstoku Pożarnej.
Jej istnienie wynikało z potrzeby, oczywistej potrzeby. I fabryki, i domy w większości były wzniesione z drewna, co stwarzało ogromne zagrożenie pożarowe. Rocznie płonęło kilkanaście domów, płonęły też fabryki, są zachowane relacje tragiczne w skutkach pożary. W związku z tym ta straż pożarna musiała być, musiała funkcjonować, musiała być dofinansowana przez miasto. Musiała mieć swoją siedzibę, w związku z tym, że ten dom przy ulicy Warszawskiej 3 pełnił rolę już wcześniej, siedziby gubernatora. Łatwiej było ulokować tutaj też instytucję państwową. No i ta Warszawska 3 właśnie dlatego też została przeznaczona pod straż pożarną.
Znajdujemy się dzisiaj w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Białymstoku, która mieści się przy ulicy Warszawskiej 3.
Michał Masalski, starszy sekcyjny. Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
Obiekt, w którym teraz stoimy, jest to historyczna wieża, która już wiele lat temu się wpisała na mapę Białegostoku. Wcześniej wieża służyła do obserwacji przez strażaków, młodych strażaków, którzy wypatrywali pożarów w okolicy. Tak było wcześniej, kiedy nie było jeszcze łączności. No teraz w tych czasach obecnie pełni nam funkcję suszarni do węży i również wykorzystujemy ją do ćwiczeń wysokościowych. Specjalizacją naszej jednostki jest ratownictwo wysokościowe, czyli wszelkiego rodzaju działania, gdzie osoba jest poszkodowana na wysokości lub też pod ziemią. Wtedy używamy technik alpinistycznych, ewakuujemy tę osobę i udzielamy jej pomocy. Każda jednostka straży pożarnej działa w pewnym zakresie podstawowym. My natomiast już jesteśmy takimi bardziej zaawansowanymi strażakami. Możemy więcej, mamy więcej sprzętu, więcej możliwości, większe uprawnienia. Też wchodzimy najwyżej.
Najdłuższe drabiny macie.
Tak, w tej jednostce mamy największą drabinę w mieście, też w województwie podlaskim.
Jaka drabina?
Drabina mechaniczna o wysokości 42 metrów.
42 metry to ile jest? Jakbyśmy tak stanęli koło budynku, no u nas najwyższy to jest 10, 11, 16.
Myślę, że takie też zależy, jak blisko możemy podjechać do tego budynku, bo to chodzi o kąt. Aczkolwiek powinna sięgnąć do 11, 12 piętra.
Był pan tak wysoko?
Tak, to jest nieodłączny element naszych ćwiczeń.
To wygląda jak prawdziwa straż pożarna, jak prawdziwa remiza.
Tak, to jest właśnie element rozbudowy straży pożarnej, jej znaczenia. W 1897 roku na posesji pod numerem 3 stały jeszcze nieduże budynki, parterowy budynek, głównie garaż na potrzeby sprzętu pożarniczego. Natomiast tutaj mamy po sąsiedzku pod numerem 5 kamienicę z 1894 roku, wypełniającą tył posesji tak naprawdę, bo od frontu mamy starsze domy z początku XIX wieku, gdzie właśnie wzdłuż granicy z posesją przy ulicy Warszawskiej 3, czyli ze Strażą Pożarną, wybudowano skrzydło mieszkalne na piętrze, a na parterze duże przestronne garaże na potrzeby sprzętu pożarniczego.
Ale nie takie duże jak teraz współcześnie na te ciężarówki strażackie czy wozy strażackie, tylko tutaj konne były.
Tak, zdecydowanie. Potem jeszcze w latach 20. oczywiście już samochody pojawiły się, natomiast wszystko było konne. Także tu też gdzieś pewnie były w obszarze warszawskiej 3 i 5 stajnie dla koni.
Czyli to jest taka pozostałość bardzo historyczna.
Tak, tym bardziej, że mamy też datę 1894 na szczycie kamienicy.
O, rzeczywiście. Tak,
jest to, rzeczywiście. Komponuje się to właśnie stylem też doskonale z wieżą, którą widać stąd, z tego podjazdu. Bardzo ciekawe, chociaż
zaniedbana. I tam wjeżdżało się w tę bramę, tak?
Pod... Znaczy tu.
Tutaj, a tam...
Ale to funkcjonowanie tego wszystkiego to naprawdę jest jeszcze tajemnica. Trzeba by było pewnie albo starszych popytać pracowników, albo w ogóle przeanalizować sposób funkcjonowania Straży Pożarnej w okresie zaboru i w okresie międzywojnia. To była rzeczywiście prywatna własność, ale oddana w użytkowanie Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej.
Strażacy zajmują się na przykład, jak ktoś jest w samochodzie i nie może wyjść, to rozcinają samochód.
Każą pożary. Latują zwierzęta, jak są jak drzewia.
A chciałabyś być strażakiem?
Nie, bo nie lubię gasić pożarów.
A wy byście chcieli być strażakami?
Tak.
Tak. No bo lubię ratować ludzi. Mam to po tacie.
Mój tata też jest strażakiem.
I mój.
Jaki ten strażak powinien być?
Predyspozycje. Na pewno duża rola jest wychowania.
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, starszy brygadier Dariusz Koc.
Wpajone zasady zachowania się wobec przełożonych.
Najważniejsze, wykonywania rozkazów.
To w trakcie, tak. Ale już jeżeli jest taki narybek pozyskany, który już wie, co są pewnego rodzaju zasady, łatwiej takiego kogoś dopracować, doszlifować. Dyscyplinowanie, rozsądek. Na pewno musi być to osoba o usposobieniu spokojnym. która potrafi się odnaleźć w trudnych sytuacjach, z którymi mamy do czynienia podczas codziennej służby.
No i sprawność fizyczna.
To też jest określone w warunkach naboru. Aby to sprawdzić, kandydat na strażaka podchodzi do konkurencji sportowej. Test jakby ma pokazać wydajność organizmu przyszłego strażaka.
Spokojny jak strażak, to taka podstawowa zasada?
Myślę, że tak. Nie ma u nas ludzi, którzy wykazują brawurę podczas zdarzeń. Chodzi nam, żeby człowiek był miał myśleć zdroworozsądkowo, nie narażanie siebie i innych, a więc opanowanie, stanowczość oraz umiejętność słuchania przełożonych i wykonywanie ich poleceń.
Mi się wydawało, że strażak to przede wszystkim musi być miły i przystojny.
Kiedyś ten wizerunek był inny. Grubszy, starszy pan z wąsem. Na każdej jednostce jest siłownia. W ramach swoich codziennych zadań mamy również zajęcia sportowe. Co roku każdy strażak musi zaliczyć test sportowy.
Czy strażak musi być odważny?
Z reguły musi. Odważny to nie znaczy szalony, to nie znaczy nie myślący racjonalnie. Idziemy do zdarzeń z kolegą, tak zwana rota, więc dwie osoby. Jeden do drugiego musi mieć ogromne zaufanie. Wchodzą do pomieszczenia nieznanego, działają bardzo często po macku, w dużym stresie, w zadymieniu, gdzie jeden drugiego nie widzi. I tu jest bardzo ważne, żeby potrafili sobie zaufać. Wiara w jego profesjonalizm, wiara w to, że gdyby mi się coś stało, to jest kolega, który mi pomoże. Oczywiście działania również na tym polegają, że prowadzeni ratownicy do działań są zabezpieczani przez ratowników, którzy są na zewnątrz. I tutaj dowódca taką sytuację zawsze musi przewidzieć, że w razie sytuacji, gdyby komuś coś się stało wewnątrz budynku, jest ktoś, kto im pomoże i zostanie również taka pomoc tym ratownikom udzielona. Przede wszystkim właśnie zaufanie do drugiego ratownika, do drugiego kolegi.
A jak z koleżankami? Jak ze strażakami, kobietami?
Przyjmowane są do nas. Akurat na chwilę obecną w Białymstoku nie ma pań, które wjeżdżają do zdarzeń w systemie zmianowym. Były u nas panie, one pracują już w biurze w systemie 8-godzinnym, ale początki swoje jak najbardziej miały w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, na stanowiskach dowódczych nawet. Państwowa Straż Pożarna chyba jest jedną z jednostek, w której kobiet jest najmniej, jeżeli chodzi o takie działania typowo operacyjne. Bardzo często podczas zdarzeń wymaga się podnoszenia ciężkich elementów pracy w stresie, w warunkach bardzo ciężkich. Nie można umować niczego paniom, aczkolwiek tu tężyzna fizyczna siła po prostu męskich ramion i być może tego pani jest w podziale bojowym na terenie naszego kraju mniej niż panów.
To nie podlewanie ogródka. Widzimy, że strażacy polewają wodą pogorzelisko, ale jeszcze jeden z nich przynajmniej poszukuje miejsca, gdzie może być zarzewie.
Musimy doprowadzić do końca, dlatego nie tylko polewamy wodą powierzchni, ale także tam, gdzie widać jakieś zarzewia, jakieś dymy, tam strażacy idą z podręcznym sprzętem burzącym w postaci łopat, odkrywają kawałek gleby i tam, gdzie jakieś zarzewie ognia kryje się pod powierzchnią ziemi, tam dodatkowo przychodzi strażak z linią wężową, gaśniczą i jeszcze dodatkowo polewa je wodą, tak żeby skutecznie zagasić te zarzewie ognia.
Pan marzył o tym, żeby zostać strażakiem, jak każdy chłopiec?
Tak, no to pomaganie ludziom to coś wspaniałego. Mój tata wcześniej pracował również w Państwowej Straży Pożarnej. No i ja tak po kilku latach też pomyślałem, że chciałbym wstąpić do służby. Co prawda swoją służbę najpierw związałem z Wojskiem Polskim i no, później dostałem się do Państwowej Straży Pożarnej i tak tutaj pełnię służbę.
Nie było to dziecięce marzenie, było to po prostu wybór z klasy maturalnej. Jedna z opcji, Wojskowa Akademia Techniczna i Chemia albo Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Tak się stało, że na studia się dostałam do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. No i wybrałam ten kierunek.
Może zawsze nie, ale gdzieś tam się pojawił taki pomysł w szkole średniej, tak, i wówczas starałem się zrobić wszystko, żeby się dostać do szkoły, tak, i strażakiem zostać. No i uznałem, że jest to zawód ciekawy, gdzie można się zrealizować, tak, poznać też ciekawych ludzi, przy okazji zrobić coś dobrego, pożytecznego dla innych, więc postanowiłem spróbować i w tym kierunku pójść. W służbie już jestem 20 lat.
Kiedyś może nie było takich bajek promujących strażaków, także tak przyszło samo z siebie.
W wieku tam 16 lat przyjąłem się do ochotniczej straży pożarnej i dopiero wtedy zacząłem myśleć poważnie o straży pożarnej. Najpierw odsłużyłem zastępczą służbę wojskową w Państwowej Straży Pożarnej. Tam dokładnie jeszcze poznałem, jak to od środka wygląda i tak. I później kurs podstawowy, następnie szkoła aspirantów, później szkoła główna. No i po tych 18 lat dalej sobie pracuję. Cały czas się chce, bo jeśli widać, że coś dla ludzi robimy, że im pomagamy, także jak najbardziej się chce.
A tu możemy zajrzeć do remizy?
Tak, zapraszam. Znajdujemy się na garażu jednostki ratowniczo-gaśniczej. Na piętrze mamy pomieszczenia socjalne. Jeśli jest alarm, strażacy zjeżdżają po ześlizgu na dół.
Czyli macie taką tradycyjną rurę?
Tak, mamy taką tradycyjną rurę. Tak jak widać, na co dzień pełnimy służbę w takich ubraniach koszarowych i tutaj się przemieszczamy po obiekcie w tych ubraniach. Jeśli jest alarm, przebieramy się w nasze ubrania specjalne, takie do pożarów, które nas zabezpieczają przed tymi czynnikami zewnętrznymi. Jak najszybciej wsiadamy w nasze pojazdy i wyjeżdżamy do akcji.
Czyli samochody muszą być przygotowane do tego, aby w każdej chwili móc wyjechać.
Po każdej akcji suszymy te węże, uzupełniamy nowymi, nabijamy powietrze, czyścimy sprzęt, samochody są myte.
Nabijacie powietrze, to nie znaczy, że opony, nie?
Nie, nabijamy powietrze w naszych aparatach powietrznych, które zabezpieczają nas przed wdychaniem dymu.
Czyli już macie pełne wyposażenie, bo jak był ten chlor, to takiego wyposażenia nie było.
No, na przestrzeni lat ta straż na pewno mocno się rozwinęła. Mamy zapasowy sprzęt, mamy czym to uzupełnić. Dążymy do tego, żeby po powrocie z akcji jak najszybciej uzyskać tą zdolność do kolejnego wyjazdu.
Często wyjeżdżacie?
Na to nie ma reguły, ponieważ są takie dni, gdzie przejeżdżamy czasami z akcji na akcję bezpośrednio, a często zdarzają się też dyżury, w których w ogóle nie ma wyjazdu, ale jesteśmy cały czas w gotowości. Nas jest na zmianie służbowej 11 osób do wyjazdu. Maksymalnie wyjeżdżamy 3 autami. Są to 2 ciężkie samochody i drabina.
Najczęściej w mieście coś się pali, czy trawy pod miastem?
W związku z tym, że nasza jednostka jest w centrum miasta, to nasze działania, głównie jako nasze jednostki, opierają się o to miasto. To są pożary mieszkań, no i wiele interwencji takich, pomóc innym służbom w otwarciu drzwi do mieszkania, pomóc w zniesieniu pacjenta, czy też te tak zwane koty na drzewie.
Także macie łódkę, chociaż Białystok to jest taka wąska rzeczułka, czyli Białka.
Mamy zalew Dejlidy, również Siemianówka, wszystkie akweny tutaj dookoła.
No i rzeki, bo trzeba dodać, że Komenda Miejska Straży Pożarnej w Białymstoku obejmuje cały powiat białostocki, a to jest największy powiat w Polsce, proszę sobie wyobrazić.
W sezonie letnim ta łódka często wyjeżdża niestety do takich zdarzeń. Często też są to alarmy fałszywe. Komuś się wydawało, że może ktoś zostawił coś na brzegu, ta osoba gdzieś poszła lub poszła do domu, tak?
Utonęła.
Różnie to było.
No i ten koszt, tak? Ten najwyższy?
Tak, to jest najwyższa drabina w województwie podlaskim. Z takich atutów ma tylną oś skrętną, co nam pozwala tymi gabarytem wjechać w te ciasne uliczki przy blokach, często zostawione przez pojazdy. No, służy nam w szczególności do działań ratowniczo-gaśniczych. Ma działko wbudowane w koszu, czy też do ewakuacji ludzi, tak? Jeśli jest jakiś pożar w mieszkaniu, na wyższych kondygnacjach, wtedy ta drabina pomaga nam w tej sprawnej ewakuacji, ratowaniu ludzi.
Szykuję uprząż do założenia, dolny pas, również uprząż górną piersiową. Założymy to, założymy absorbery takie, które na wypadek wypadnięcia z kosza odbierają energię, która jest przy upadku i osoba po prostu zawiśnie na tych szelkach bezpiecznie, bez podnoszenia jakichś tam poważniejszych urazów. Prawa noga, lewa noga tu. Dobrze.
Czyli jak interweniujecie, jesteście tak w koszu, dojeżdżacie tam gdzieś na górę, na 10 piętro, to osoba, która będzie ewakuowana, musi w coś takiego wskoczyć.
To znaczy, to wszystko zależy od sytuacji, bo gdy mamy zagrożenie pożarem, wówczas jak najszybciej musimy taką osobę ewakuować, więc możemy odstąpić od założenia takiej uprzęży, ale jeśli właśnie osoby mają znaleźć się w górze w koszu i przebywać tam dłuższy okres, to wtedy zakładamy po prostu dla bezpieczeństwa.
Zdarzyło się?
Tak, nawet ostatnio mieliśmy taki większy pożar, gdzie mieszkanie paliło się na drugim piętrze, a cała klatka była zadymiona i wtedy około 15 osób zostało ewakuowanych właśnie przy pomocy drabin mechanicznych. Też dodam, że w mieście mamy 3 takie drabiny. Ta jest najwyższa, 42 metry, 2 pozostałe po 37 metrów. Polska Straż, nie ma czego się wstydzić. Naprawdę te pojazdy są stosunkowo nowe. Sprzęt jest coraz nowocześniejszy w straży. Też na moim przykładzie, kiedy przychodziłem do służby, mieliśmy inne umundurowanie. Umundurowanie się zmieniło, jest dla nas bezpieczniejsze, lżejsze. Z takich atutów dostaliśmy kurtkę letnią, bo wcześniej czy zima, czy lato mieliśmy te same ubranie, czy do wypadku, czy do pożaru. Teraz mamy lżejszą kurtkę, co jest ergonomiczne, lepiej nam się pracuje.
Za chwilę samochód zostanie uruchomiony.
Tak, wyjedziemy przed garaż.
Kim byli pierwsi strażacy? Czy to byli chłopi z majątków?
Nie, to byli mieszkańcy, którzy akurat chcieli pójść do tej służby. To był też sposób na to, żeby na przykład nie zgarniętym zostać za szybko do służby wojskowej. Nie było to dużo osób, bo to tam 15-20 osób skoszarowanych, mieszkających tam na stałe, którzy mieli ćwiczyć się, mieli przygotowywać się do działań, ale to nie było tak, że oni rozwiązywali wszystkie problemy, dlatego że pamiętajmy, iż tych zawodowych ludzi było trochę, ale każda fabryka też miała ekipę, która odpowiadała za pilnowanie, żeby ogień został zaproszony. Mieszkańcy też trochę odpowiadali, ale układ miasta był taki, że trudno tam było cokolwiek opanować. Ważne było przede wszystkim postawienie wieży, bo to był klucz dla bezpieczeństwa. Kiedy postawiono wieżę, to wreszcie można było widzieć, co się dzieje. Bo tak naprawdę wcześniej to, zanim ktokolwiek powiedział, że coś się stało, to najczęściej było do połowy spalone. Jak już pojawił się dym i ogień, a rzeczywiście wtedy ta wieża pokrywała większość miasta, no to ta straż miała tutaj możliwości, żeby
w miarę szybko reagować.
Wieża do dzisiaj stoi, więc to jest najbardziej...
Też ewenement. Czyli cały czas był tam obserwator, kiedy była służba.
Mówiąc kolokwialnie, wyznaczał azymut działania. Wiadomo było, w którą stronę ta cała ekipa ma jechać. Uruchamiał też alarm poprzez dzwon. No i ten zespół, który był, właściwie takie dwie grupy, brały dwa zaprzęgi konne, beczkowóz plus sikawkę. No i z tym jechały do pożaru. Czy to miało szansę ugasić ten pożar, to już zupełnie inna bajka. Bo nie łudźmy się, najczęściej paliły się różnego rodzaju fabryki, w tym wszystkie włókiennicze, więc pożary, które tam pojawiały się, były bardzo groźne i trudno było to gasić. Ale mieliśmy już zawodową straż pożarną. To nie był zawód, ale służba.
Byli ludzie, którym płacono za tak, wykonywanie obowiązków.
Mało tego, którzy cały czas się szkolili, którzy przygotowywali się, którzy byli gotowi 24 godziny na dobę wyjechać. Ważne było to, że zmieniała się technika. Wyposażenie częściowo szło ze środków państwowych, częściowo ze środków miejskich. Tutaj nie mamy dokładnej informacji, jak wyglądała współpraca z fabrykantami. Na ile oni byli odpowiedzialni, na ile oni byli w stanie wystawić jeszcze odpowiedni zespół na miejscu. To raz. Dwa to fakt, że w pewnym momencie już Białystok zaczął być cywilizowany, czyli zaczęto układać na przykład już rury wodne na początek. No różnie to bywało, to jak na cały Białystok pod koniec tego XIX wieku były 33 km, czy tam 35, no to nie było za dużo. Wodociągów była możliwa do podpięcia, no bo tak naprawdę no co z tej beczki? Można tą beczkę mieć, można ją zużyć, ale potem trzeba ją napełnić. Jedyne co tam wychodziło to albo białka, albo gdzieś jeszcze stawy, więc to nie było takie proste. Druga bardzo ważna rzecz, która też wiązała się z tym, to było pojawienie się elektryczności, dlatego że wraz z elektrycznością nie tyle wszyscy mieli światło, co pojawiły się pierwsze systemy alarmowe. Więc to było istotne i notabene dzięki elektryczności pożarów było jeszcze więcej. No bo przecież to wszystko...
Zwarcia, nie zwarcia.
Dokładnie. Te wszystkie przewody, to wszystkie obciążenia, to wszystko powodowało, że pojawił się nowy typ pożarów, których wcześniej nie było.
Teraz przeprowadzamy rozgrzewkę przed treningiem. Będziemy trenować dzisiaj wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na trzecie piętro wspinalni oraz elementy pożarniczego toru przeszkód 100 metrów.
Starszy kapitan Rafał Sieliwoniuk z Białostockiej Straży Pożarnej. Drabina Hakowa, bo jest pan zawodnikiem, strażakiem zawodnikiem. W historii Straży Miejskiej w Białymstoku to ta drabina Hakowa zapisała się złotymi zgłoskami. Mistrzowie Polski, mistrzowie Europy, mistrzowie świata.
W Białostockiej Straży Pożarnej były postacie, które zdobywały te najwyższe laury. Pan Grzegorz Tyszuk, pan Andrzej Sawicki, którzy zapoczątkowali ten sport tutaj, przekazali swoją wiedzę i umiejętności, pokazali młodszym kolegom. No i ja w ten sposób między innymi też się zaraziłem tym sportem i zacząłem to trenować. Nie ukrywam, że mój ojciec, Eugeniusz Sieliwoniuk, pracujący w Bielskiej Straży Pożarnej, też się tym zajmował. Też był reprezentantem naszego kraju w tym sporcie. No i też pokazał mi pewne rzeczy i zainspirował do działania w tym kierunku.
Wrzuciłem za bardzo na siebie i żyłkę.
Jeszcze będzie pan próbował?
Jeszcze raz. Się udało.
Udało się i ludzie na trzecim piętrze uratowani.
Dokładnie. Nie, takich drabin nie używamy do akcji ratowniczo-gaśniczych.
Ale kiedyś tak było.
Tak, kiedyś drabiny hakowe jeździły na wyposażeniu samochodów pożarniczych.
Jak najszybciej pan się wspinał?
14 sekund i 65 setnych.
A wysokość?
12 metrów.
Pierwsza, druga wojna światowa. Białystok, jeśli chodzi o zabudowę, dominantą było drewno. W związku z tym jakiekolwiek działania wojenne to od razu powodowało dużo szkód w zabudowie miasta.
Pierwsza wojna światowa w ogóle przetrzebiła solidnie Białystok, bo po pierwsze Rosjanie, wycofując się, zniszczyli infrastrukturę, zabrali ze sobą także strażaków, zabrali ze sobą wszystko, co mogli. Po drugie, były naloty, dosyć duże naloty niemieckich samolotów. No i to powodowało dosyć solidne pożary. Białystok został zniszczony, zwłaszcza infrastruktura przemysłowa. Nie było czym gasić, nie było kim gasić, więc ten moment to był bardzo ciężki dla miasta.
Czyli strażacy białostoccy mieli swoje bieżeństwa.
Jak rodziny zostały ewakuowane, przecież zabierano wszystkich, zabierano urzędników, zabrano wszystkich pracowników kolei, zabrano całą służbę, która mogła być przydatna wewnątrz Rosji. I tutaj rozpadła się ta cała struktura strażacka. Po pierwszej wojnie światowej też nie było łatwo, no bo tak naprawdę próby odtwarzania zaczęły się dopiero, kiedy Niemcy opuścili miasto w 19 roku, a zaraz potem weszli bolszewicy. Więc znowu był problem z bezpieczeństwem i tak naprawdę dopiero 22, 23 rok zaczęła się odbudowa tej infrastruktury. Ona szła dwukierunkowo, to z jednej strony mieliśmy przede wszystkim tą zawodową straż pożarną, i rzeczywiście nadal warszawska i tam cały czas odbudowując tą ekipę, przynajmniej zdobyto strażaków, zatrudniono tych strażaków. No, sprzętu praktycznie nie było na samym początku. Ale też pamiętajmy, że jeszcze przed pierwszą wojną światową w Białymstoku pojawił się taki drugi element, jeżeli chodzi o straż pożarną, czyli BOSO, Białostocka Ochotnicza Straż Ogniowa, która była inicjatywą, powiedzmy, tych wszystkich fabryk i biznesmenów żydowskich. Ona zatrudniała w większości właśnie młodych mężczyzn pochodzenia żydowskiego. Ona służyła do zabezpieczania fabryk i ona była bardzo ciekawa, dlatego że drugie ważne miejsce do obserwacji Białegostoku to było dokładnie wieża ratuszowa. I tam cały czas BOSO miało swojego obserwatora, niezależnie od tego obserwatora na wieży na Warszawskiej. I BOSO obsługiwało właśnie centrum miasta i reagowało. To było też kilkadziesiąt osób. Nazwijmy to nie do końca zawodowcy, ale osoby, które były szkolone, które pobierały za to opłaty, też wyposażone w odpowiedni sposób. Więc mieliśmy dwie struktury i to działało, dlatego że BOSO odpowiadało też za pożary w zakładach przemysłowych. I tak naprawdę, kiedy skończyła się I wojna światowa, odradzało się z jednej strony ta straż zawodowa, a z drugiej strony odradzało się BOSO i obie te formacje przez całe dwudziestolecie międzywojenne działały bardzo aktywnie. Mieliśmy po pierwsze coraz więcej inwestycji, jeżeli chodzi o skanalizowanie i wodociągi, więc było łatwiej pobierać wodę. Po drugie odbudowano, przebudowano elektrownie, więc łączność się pojawiła. Można było telefonicznie powiadomić o zagrożeniach. To był klucz, zwłaszcza, że miasto się rozbudowywało i miasto się zmieniało. No ale oczywiście to też powodowało wiele pożarów dodatkowo związanych z zwarciami. Tak, zachowała się przynajmniej część gazet. No i tam jest mowa zarówno o dużych pożarach w zakładach przemysłowych, gdzie czasami potrafiły się spalić całe budynki, w różnego rodzaju zakładach rzemieślniczych. Tych pożarów domów niewiele jest zapisanych, ale gazety cały czas rozpisują się o tym, gdzie BOSO, gdzie zawodowa działała. To był czas zmian, mocnych zmian, bo rzeczywiście udało się trochę pieniążków zdobyć i zmieniało się wyposażenie. No, przede wszystkim znikła część wozów konnych, poszło już to wszystko w kierunku samochodów, więc to już dawało inne możliwości. Moc sikawek była większa i drabiny, i woda. To wszystko pozwalało na skuteczniejsze działanie, ale też i fabryki były większe, więc no, zagrożenia niosło to wszystko.
Czy to była od razu straż państwowa, czy to była straż miejska, finansowana przez miasto? Czy
miasto przede wszystkim utrzymywało? Tak naprawdę zawodowa straż pożarna, taka państwowa, pojawia się dopiero po II wojnie światowej. I to dopiero chyba w latach 50.
Cały czas się rozwijamy i uważam, że poziom pracy tutaj na terenie Białegostoku jest w porządku. Aktualnie jestem na stanowisku dowódcy zmiany na jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 1. No i przy akcjach jestem po prostu dowódcą, koordynuję działania strażaków na miejscu zdarzenia. Najbardziej zapamiętana akcja, no uratowane życie ludzkie bądź mienie dużej wartości, no to takie akcje się pamięta. Także zdarzyło się, że przeprowadzaliśmy resuscytację po wypadku człowieka, którego wyciągnęliśmy z samochodu i udało się, że w karetce odzyskał funkcje życiowe, także no, są akcje z sukcesami.
Jesteśmy cały czas w działaniu, jesteśmy cały czas na najwyższych obrotach. Ja teraz już jestem matką dwójki dzieci i zawsze najbardziej, oczywiście myślę, że wszystkich przyjmują akcje, w których są dzieci. Kiedyś uczestniczyłam ze swoimi kolegami w działaniach, gdzie samochód wypadł z drogi i dachował i tam było niemowlę. Matka musiała zostać przetransportowana do szpitala helikopterem. Przyjęłam to dziecko, któremu tak naprawdę nic się nie stało, ale mama była w gorszym stanie i pamiętam to niesamowite, jak pani doktor z helikoptera zadecydowała o tym, żeby to dziecko też helikopterem do szpitala zabrać. No to z takich bardziej emocjonujących, przyjemniejszych zdarzeń, gdzie się może komuś pomogło.
Mają akcje trudne, dramatyczne, co w głowie pozostają, a niektóre nie, wręcz bardzo śmieszne i zabawne, bo czasami potrafimy ratować psy, kotki, także to też jest fajne, bo jak przykładowo zdejmujemy psa i kotka z drzewa, to ludzie też potrafią nam brawo bić. Także tak to dokładnie wygląda.
Brygadier w stanie spoczynku Jan Rabiczko. Spotkaliśmy się, proszę Państwa, w nocy z 8 na 9 marca 1989 roku, tutaj przy ulicy Poleskiej. Teraz stoimy przy krzyżu, ale to było miejsce tak zwanej katastrofy chlorowej.
Tak, jedna z największych na świecie i na pewno największa w Europie. Bardzo specyficzna, bo w nocy wykolają się cysterny z chlorem. W centrum miasta każda po prawie 60 ton. Gdyby doszło do rozszczelnienia takiej cysterny wypływu nagłego tego chloru, to strefa zniszczeń śmiertelnych obejmowałaby praktycznie całą powierzchnię miasta.
Tutaj stoimy przy torze, który prowadzi od granicy z Białorusią do centrum miasta. Zadziwiające, że przez miasto tak niebezpieczne ładunki przejeżdżały. A poza tym jeszcze, co później się okazało po badaniach po tym wypadku,
że tory były w fatalnym stanie.
No główna przyczyna to jest oczywiście stan torów. Wtedy podczas zdarzenia chodziliśmy po tych podkładach kolejowych. Ja ręką wyciągałem te śruby, które mocowały podkłady. Podkłady również były w złym stanie. Podczas przejazdu ta szyna pękła. Oczywiście trzy cysterny się położyły, jedna wypadła. Zakleszczeniu uległy złącza, które później podczas zdarzenia trzeba było rozcinać palnikami, nie było innej możliwości. Ja przyjechałem jako oficer operacyjny komendanta miejskiego na miejsce zdarzenia. Już chłopaki z PKP, w ubraniach gazoszczelnych, określają, co to jest. Wyjęli listy przewozowe z tych cystern i się okazuje, że to jest chlor. Był wyczuwalny taki specyficzny zapach, który wystąpił tak najprawdopodobniej po zadziałaniu zaworów bezpieczeństwa w momencie, kiedy jest gwałtowny ruch tej cysterny. No i oczywiście decyzja, co robimy dalej. Jak to miało miejsce ze strony Straży Pożarnej? No oczywiście trzeba było przygotować wariant zabezpieczenia procesu podnoszenia tych cystern. Przyjechał pociąg ratowniczy z Warszawy, specjalny dźwig 125-tonowy, bo Białystok również ma swój dźwig, ale on był za mały na tą
na wagę. 60 ton jednego wagonu.
No to 60 ton to ładunek plus wózki, to waga większa. No i oczywiście uznanie tutaj dla kolejarzy, która ekipa pracowała fantastycznie, bo to trzeba było odbudować cały tor, żeby ten pociąg mógł podjechać. My mieliśmy w tym czasie czas na przygotowanie wariantu techniczno-logistycznego, jak zabezpieczyć to w momencie podnoszenia, bo niebezpieczeństwo było bardzo poważne i realne. Pęknięcie cysterny mogło nastąpić w każdej chwili, bo nie wiadomo, co tam jest w środku. Czy nie popękały tory, czy nie wbiło się coś. Tak. To był rok 89, a Straż Pożarna dostała zadania ratownictwa technicznego, chemicznego dopiero w 94 roku. Poszły za tym pieniądze i sprzęt. Wtedy znaliśmy zagrożenia Białegostoku i powiedzmy na zasadzie bardzo różnej. Samochód ratownictwa technicznego był po przerobieniu ze Stara 660. Mieliśmy 16 ubrań gazoszczelnych. Tutaj na miejscu akcji było 80 aparatów powietrznych.
Czyli ten wypadek był zaskoczeniem dla straży w tym sensie, że nie była przygotowana do zwalczania takich zjawisk techniczno-chemiczno-katastrofalnych.
Nie do końca, dlatego że poradziliśmy sobie z tym. Zabezpieczenie myślę, że było bardzo skuteczne.
Panie Janie, przenosimy się w czasie i przestrzeni.
Tak.
Jesteśmy teraz znowu przy torach i przy ulicy Hetmańskiej w Białymstoku. Tutaj trasa Białystok-Warszawa. Koniec praktycznie węzła. Tu się wszystko gdzieś zjeżdża, rozjeżdża. Tutaj?
Tak, w tym rejonie. 2010, 8 listopada, 5:25. Pociąg prowadzony przez dwie lokomotywy spalinowe, 32 wagony z substancją palną, na zamkniętym semaforze wjeżdża na teren tutaj tego węzła. W tym czasie z dworca wyjeżdża skład pociągu towarowego, ale w swoim składzie ma dwie cysterny z gazem propan-butan. Pociągi się zderzają mniej więcej w tym miejscu. No i cysterny ulegają rozłączeniu automatycznemu, przewracają, wyryte są głębokie doły w ziemi, zniszczona trakcja, kłębowisko szyn wygiętych jak niteczki.
I ogień już?
W momencie zderzenia tych pociągów następuje wybuch jednej cysterny. Część cysterny jest uszkodzona, wypływa z nich paliwo około 300 metrów sześciennych. I wszystko się pali, wielka burza ognia. Dodatkowo podgrzewane cysterny, wzrastało ciśnienie i z zaworów bezpieczeństwa szły takie kilkumetrowe kity. Języki ognia, a dźwięk to był samolot odrzutowy. Ziemia w pobliżu, powiedzmy tam 10 metrów, drżała. Więc człowiek cały czas był pod wpływem tych drgań. Bardzo wysoka temperatura i realnie w każdej chwili następna cysterna mogła wybuchnąć. Pierwsze decyzje. Rozłączamy ten skład, który jeszcze stoi. i trzeba go odciągnąć. Niestety po tamtej stronie zniszczonego tutaj torowiska i trakcji elektryczną zostały wszystkie lokomotywy z napędem spalinowym, które mogły być użyte do odciągnięcia tego składu. Czekaliśmy na lokomotywę, która to odciągnie z Ostrołęki. Jest zdarzenie w 5:30, a lokomotywa przyjeżdża o godzinie 9:00, więc trzeba było utrzymać rozprzestrzenianie się tego ognia po cysternach, żeby one nie doszły do cystern z gazem propan-butan.
Taka swego rodzaju bomba termobaryczna.
Bomba, dodatkowo odłamki z rozerwanej cysterny znajdowano w odległości 1,5 kilometra. No więc pierwszym zadaniem to było zatrzymanie pożaru, który połykał kolejne stojące cysterny i dochodził do cystern z gazem propan-butan. I byłem na tym odcinku najbardziej niebezpiecznym. No i zebrałem ludzi i powiedziałem tak. Każdy wybiera miejsce ukrycia. Jak usłyszy podejrzany dźwięk, to po prostu się kładzie poziomo na ziemi. I taki dźwięk wystąpił, 7:16, i cysterna wybuchła. I cała fala uderzeniowa z rozerwanymi kawałkami, z odrywaną drabinką, która spadła przy jednym ze strażaków, biła mu się przy głowie, a on się wcześniej potknął. Tylko dlatego, że się potknął, to się razem nie spotkali. No i nikt nie został ranny. Jeden strażak skręcił kostkę. Ja podczas chodzenia po tym terenie wpadłem do takiego dołu i do rozgrzanego paliwa się zanurzyłem aż po szyję. Odciągnięto ten skład, który został. W tym czasie przygotowywano natarcie. To jest powierzchnia prawie 5000 metrów kwadratowych. Leżące cysterny i kilkaset metrów sześciennych paliwa, które płonie i je podgrzewa. Zrobiono zaopatrzenie wodne, uruchomiono odwód wojewódzki, uruchomiono centralny, czyli tu z Polski przyjechały 33 samochody łącznie, ponad 330 strażaków i ponad 60 samochodów. I 36 godzin akcja. Faza obrony, faza gaszenia tego pożaru, no i następnie usuwanie tych skutków.
Myślę, że nie jesteśmy w stanie w 100% się przyzwyczaić do pewnych rzeczy, tak jak do pożarów. Każdy pożar jest inny, wymaga innego zaangażowania i czasami też innego sprzętu.
Panie Rafale, jedziecie na akcję. Czego sobie życzycie?
Bezpiecznego powrotu, to przede wszystkim. W 2017 roku mieliśmy pożar, w którym zginęło dwóch naszych kolegów. Tutaj na terenie miasta Białystok, na ulicy Poziomej. Także to była jedna z takich dramatycznych akcji w mojej karierze. Ja akurat służbę skończyłem dzień wcześniej, nasi koledzy tam pojechali, a nasza zmiana została ściągnięta na podmianę i po tym dramatycznym zdarzeniu przejęliśmy całe miejsce zdarzenia i działaliśmy tam dalej w celu ugaszenia tego pożaru, no i zakończenia akcji. Wtedy tam się paliły stare magazyny po chłodniach, tam były składowane różne rzeczy i niestety dwóch naszych kolegów tam straciło życie. Do końca nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak się stało. Po prostu weszli w miejsce, gdzie zarwał się sufit i no niestety tak się to się skończyło.
Ma pan syna?
Mam.
Będzie strażakiem?
Nie mam pojęcia. W tej chwili ma prawie 5 lat. Jeszcze troszeczkę za wcześnie na to, żeby decydować, kim zostanie w przyszłości. No, interesuje się trochę pracą taty. Czasami zabieram go na jednostkę, pokazuję mu sprzęt. Także jak wiadomo, jak małe dziecko jest zainteresowany.
A ojciec zadowolony, że został pan strażakiem?
No myślę, że tak. Przyjeżdża na zawody, często wspiera mnie, kibicuje, także myślę, że jest zadowolony. Pracy staramy się nie zabierać do domu, także mamy mnóstwo innych tematów. To nie jest jedyny temat, o którym rozmawiamy.
Trzeba się odsunąć, bo szkło będzie latać. Bo zawsze tak jest, jak przecinają samochód.
Ale po co przecinają furę?
Nie wiem.
Tato, będą przecinali fury?
Tam jest królik, bo nie umiem prowadzić.
Kiedyś brałem udział w akcji, gdzie zostaliśmy zadysponowani do uratowania tonącej kaczki. Kaczka zawinęła się w linkę wędkarską, no i trzeba było oswobodzić.
Udało się?
Tak, udało się. kaczka została uratowana.
Samochodem ciężkim jechaliście?
No, samochodem, który miał na wyposażeniu sprzęt pływający, był to ponton. W okolicach ulicy Mickiewicza na stawach żeśmy ratowali tą kaczkę.
Na sygnale jechaliście?
Tak, oczywiście, do zdarzenia na sygnale się jedzie, jak najbardziej.
Posiadamy trzy grupy specjalistyczne. Grupę ratownictwa technicznego, która stacjonuje głównie na jednostce JRG nr 4, ulica Transportowa. Jest grupa wysokościowa, która jest zlokalizowana na jednostce nr 1, czyli tutaj, gdzie się w tej chwili znajdujemy, na ulicy Warszawskiej 3. I grupa chemiczno-ekologiczna na ulicy Andersa, czyli JRG nr 2. Te grupy zabezpieczają rejon terenów województwa podlaskiego. Sprzęt mamy coraz lepszy, ludzi bardziej wykwalifikowanych. 286 łącznie wszystkich etatów, z czego 6 etatów jest etatami cywilnymi. Marzyłbym, żeby każdy przychodził do tej pracy z radością. Kończąc służbę, miało się to wrażenie dobrze spełnionego obowiązku. Satysfakcja z tego, że potrafiło się komuś pomóc w taki sposób wymierny, bardzo namacalny. Na przestrzeni tych 110 lat bardzo Straż Pożarna się zmieniła i choć w nazwie jest słowo pożarna, to 60% wszystkich zdarzeń, z którymi mamy do czynienia, to są tak zwane miejscowe zagrożenia, więc wszystkie zdarzenia inne niż pożary. Oprócz gaszenia pożarów zajmujemy się różnego rodzaju ratownictwem, ratownictwo medyczne, ratownictwo wodne, wysokościowe, techniczne, drogowe, chemiczno-ekologiczne, a więc to wszystko, co ulega rozwojowi, tam powstają w tej sferze nowe zdarzenia, z którymi się będziemy też w przyszłości borykali. Śmieszne zdarzenia również się zdarzają. Dużo sytuacji powstaje podczas służby, niekoniecznie podczas zdarzeń. Tam raczej staramy się zachować dyscyplinę, żeby nie było rozluźnienia. To można by książkę pisać, mnóstwo jest. To też jest pewna forma odstresowania, stresu. Tej formacji nie brakuje, stały dopływ adrenaliny zawsze jest, ale to odreagowywanie, ten uśmiech, który się pojawia na ustach strażaków, też jest formą odskoczni od tych trudnych sytuacji. Tak, uśmiech nam pozwala funkcjonować.
Czyli strażacy robią sobie głupie żarty nawzajem.
Tak, to jest, myślę, że nieodłączny element. Robimy sobie żarty, ogólnie strażacy, myślę, że są ludzie z poczuciem humoru. Dlatego też jesteśmy przez społeczeństwo dobrze oceniani. 98-99% poparcia to jest bardzo dużo. Jesteśmy postrzegani jako ludzie radośni, potrafiący nieść pomoc w trudnych sytuacjach, potrafiący wesprzeć osobę poszkodowaną podczas różnego rodzaju zdarzeń, ale też duże grono naszych działań to jest tak zwana prewencja społeczna, więc wyjazdy do przedszkoli, wyjazdy do szkół, na różnego rodzaju festyny, gdzie zachęcamy do kontaktu z nami, podchodzą dorośli, podchodzą dzieci, pytają się, żartujemy oczywiście sobie też z nimi, żeby pokazać drugie oblicze, że to nie tylko ten twardy facet w hełmie, ale również mężczyzna o miękkim czasem sercu, dobrym podejściu do dzieci. Tak, to jest nasza druga strona.
A ty już powiesz coś? Pani?
Nie?
Nie, chyba się wstydzisz. Lubisz strażaków? Mój synek jest fanem pojazdów, różnego rodzaju służb.
Strażacy to ważna służba.
Zawsze są pierwsi na miejscu zdarzenia, czy to jest wypadek, czy coś się dzieje na wysokości, więc jest to taka służba bardzo istotna i niebezpieczna.
Pomagają nam i nas ratują.
Najbardziej szanowane chyba w Polsce.
Od ich działania zależy przecież życie nasze. Czy przy wypadku, czy przy pożarze. Wszystko, oni są wszędzie tam, gdzie potrzeba ich pomocy.
Mam syna strażaka. Jak idzie na służbę, to cały czas myślę, żeby bezpiecznie wrócił do domu.
Gdzie ten Fire Max jest tam, gdzie to stoi?
Czuję się dumna. Jest niebezpieczna służba, ale mój syn jest też tak samo dumny z tego, że jest strażakiem i że może pomóc ludziom.
Była to audycja dokumentalna Alicji Pietruczuk i Lecha Pilarskiego Ratownicy z Warszawskiej 3, czyli Białostocka Straż, nie tylko pożarna.